Dzisiejsza katecheza będzie poświęcona liturgii męki pańskiej w Wielki Piątek, którą Kościół zgodnie z dawną tradycją sprawuje właśnie w tym dniu, bo w Wielki Piątek to jest dzień, w którym nie ma Eucharystii i w centrum obchodów tego dnia, obchodów liturgicznych, znajduje się przebogata treść liturgii męki pańskiej. W liturgii męki pańskiej, którą Kościół sprawuje w Wielki Piątek, nie chodzi tylko o wspominanie, o przypominanie sobie tych wydarzeń, które Jezus przeżywał, ale chodzi o to, aby te wydarzenia, wtedy kiedy je wspominamy, stają się obecne w tej liturgii. Po co? Żebyśmy mieli w nich udział, żebyśmy zostali wprowadzeni jako uczestnicy tej liturgii w tajemnicę Jezusa Chrystusa, tego wszystkiego, co przeżywał. I to wszystko dokonuje się przez słowa i różne znaki, które są związane z tą liturgią. I ci, którzy przyjmują to słowo, które jest głoszone wtedy, i znaki, rozumiejąc te znaki, ci, którzy przyjmują je z wiarą, ci, którzy z wiarą biorą udział w tej liturgii, mogą się otworzyć i pozwalać na to, żeby Bóg dokonywał w nich, w ich życiu swojego dzieła. Zwróćcie uwagę na to, że ci, którzy z wiarą przeżywają te znaki, mogą się otworzyć. Bo nie wiem, czy jeżeli byliście dzisiaj na liturgii, słuchaliście dobrze kolekty mszalnej. W kolekcie mszalnej przed czytaniami, sparafrazuję te słowa, ale chodzi o ducha. Były tam takie słowa. Modlitwa była skierowana do Boga Ojca, abyśmy w taki sposób sprawowali tę liturgię, te wielkie wydarzenia, aby to było dla nas owocne, zbawienne dla naszego życia. Co to znaczy? To znaczy, że można je sprawować w inny sposób. To znaczy być w taki sposób w tych dniach, być obecny na liturgiach, ale tworząc niejako barierę między tym, co się dzieje, i moim życiem. Więc bardzo dużo zależy od tego, czy my chcemy się otwierać i pozwalać Panu Bogu, żeby dokonywał w nas swojego dzieła, zgodnie ze swoim zamysłem i zgodnie z tym, co w poszczególnych znakach jest zawarte, ukryte, jaka jest treść w znakach tej liturgii Wielkiego Piątku. Struktura liturgii Wielkiego Piątku jest stosunkowo łatwa do zapamiętania i łatwa do uchwycenia. Ona składa się z czterech elementów, o których za chwilę będziemy mówić, ale treści, które są zawarte w tych elementach, nie są łatwe. Nie są łatwe do czego? Nie tyle do zrozumienia. Choć to też, no bo trudno zrozumieć Boga, który daje swojego Syna, aby się wyniszczył ze względu na mnie, człowieka. Ale ze względu na to, że ta liturgia, czy te treści są, nie są łatwe, ze względu na to, że na co dzień jest wiele takich sytuacji, w których buntujemy się przeciwko temu, co jest zawarte w tej liturgii. Dlatego potrzebujemy wejścia głębiej w zrozumienie i słów, gestów, postaw, które składają się na tę liturgię. Bo bardzo łatwo można zredukować znajomość wydarzenia paschalnego, czyli tego, co się stało z Jezusem, do tego, że Jezus, my wiemy, uznajemy to, że Jezus Chrystus cierpiał za nasze grzechy, współczujemy Mu, ale trudniej jest przyjąć, że to, co się stało z Jezusem Chrystusem i to, co się dzieje w tej liturgii, liturgii Wielkiego Piątku, jest nośnikiem prawdy. To znaczy, że to się wszystko odnosi do mojego życia, do małżeństwa, do relacji w pracy, do relacji rodziców z dziećmi, dzieci z rodzicami i to w kontekście tego, co dzisiaj przeżywam. To wszystko jest ze względu na nas. Dlatego ta liturgia może być dla nas szansą, abyśmy pozwolili na to, żeby tajemnica Jezusa Chrystusa wydarzyła się dla mnie, żebyśmy tak to przeżywali. I nie tylko w takim znaczeniu, że Patrzysz na swoje grzechy i przyjmujesz, że ktoś z miłością przyjął śmierć, żeby zgładzić twoje grzechy. To jest tylko część przyjęcia tej prawdy. Ale że ktoś z miłością przyjął krzyż, żeby dać tobie klucz do życia, do przeżywania twoich relacji. Jeżeli mamy wiarę i rozumiemy, że Jezus Chrystus przyszedł ze względu na mnie i przyjmuje tą prawdę w tej liturgii, to jest szansa, że głębiej przeżyję tę liturgię. Jaka jest struktura liturgii męki pańskiej? Więc to jest bardzo ważne, żeby przeżywać tę liturgię w taki sposób, że jest ktoś, kto przychodzi, żeby odkupić moje grzechy, zapłacił za mój grzech, wziął na siebie karę za moje nieprawości, ale też przyszedł po to, żeby dać mi rozwiązanie, klucz do moich problemów. Żeby też mnie wyzwolić od samego siebie, od takiego sposobu patrzenia na życie, że w moim życiu musi być wszystko według mojego pomysłu, według mojego planu, według moich kalkulacji. No ta liturgia jest właśnie po to, żebym zrozumiał, że nie musi być. Że moje życie według mojego pomysłu może zostać przybite do krzyża. A nam nie jest tak łatwo wcale się na to zgodzić. To wychodzi każdego dnia. Struktura liturgii męki pańskiej, tak jak wspomniałem, jest bardzo prosta. Jest liturgia słowa, adoracja krzyża, komunia święta i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do grobu. Zanim liturgia słowa, to jest pewien specyficzny początek tej liturgii, który wprowadza całe zgromadzenie we właściwą postawę wobec wydarzeń, które będą w tej liturgii celebrowane. Mianowicie kapłan i usługujący udają się do ołtarza w milczeniu, bez śpiewu. Po oddaniu pokłonu ołtarzowi przewodniczący zgromadzenia, w naszym przypadku w katedrze zawsze jest to biskup, pada na twarz. Ten gest nazywa się prostracją i leży w milczeniu na ziemi, twarzą zwróconą do ziemi. O co chodzi w tym geście? Jest to gest przewodniczącego całego zgromadzenia, który wykonuje ten gest i całą swoją posługę pełni w liturgii w osobie Chrystusa, głowy, reprezentuje Jezusa Chrystusa, jest znakiem Jezusa Chrystusa, ale też jest głową tego zgromadzenia. My wszyscy wtedy przyjmujemy postawę klęczącą. O co chodzi w tym geście? Po pierwsze, chodzi tu o prawdę o nas, o uznanie prawdy o sobie. Prostracja to jest znak uniżenia. Jest to czas nie tylko dla biskupa, czy dla przewodniczącego zgromadzenia, którym jest prezbiter. My nie jesteśmy tylko biernymi widzami tego gestu. Ale jest to chwila dla nas, abyśmy zaakceptowali to, że jesteśmy tylko ludźmi i to grzesznikami. Że sami z siebie nie mamy żadnych praw. I przylgnięcie do ziemi wyraża dotknięcie prawdy o sobie. Uznanie swojej postawy przed Bogiem. Sam z siebie jestem tylko prochem. Nie mam żadnych praw. To przylgnięcie do ziemi jest też wejściem w postawę uniżenia Syna Bożego, który stał się człowiekiem. On to wszystko przeżył, właśnie taką postawę, jako ten, który oddając się do dyspozycji ludzi, pozbawił siebie praw. Wszedł w taką sytuację, w taką postawę. Nie chodzi tutaj o jakiś zewnętrzny gest uniżenia, ale wejście w postawę uniżenia ze świadomością, że właśnie z chęci bycia Panem bierze się wszelkie zło, kiedy chcemy dominować nad innymi, wtedy wychodzą niewłaściwe relacje do innych, do rzeczy, do pieniądza. Więc w tym geście mamy okazję do tego, żeby zastosować pewnego rodzaju lekarstwo na te wszystkie nasze choroby wynikające z chęci dominowania nad innym, udowadniania swojej racji, swoich praw, swojej prawdy. To jest gest, który pozwala nam wejść w sytuację człowieka, który uznaje, że nie ma racji. Łatwo jest nam tak stanąć wtedy, kiedy są w domu dwie racje. I mąż ma rację, i żona ma rację. I oboje chcą udowadniać, która jest racja bardziej prawdziwa. W każdej relacji to wychodzi. Potrzebny jest nam ten gest, żebyśmy świadomie weszli w sytuację, że ja mogę nie mieć racji. Nie muszę mieć racji. Jezus Chrystus uczynił siebie samego właśnie takim. I ten gest, ta postawa biskupa, prezbitera umożliwia nam właściwe wejście w mękę Jezusa Chrystusa i pozwala nam właściwie słuchać Słowa Bożego. I to jest ta pierwsza część liturgii męki Pańskiej. Słowo Boże. O co chodzi w słuchaniu Słowa Bożego właśnie w tej liturgii, w tym dniu? Jest to, tak można powiedzieć, pewna przestrzeń, czas na to, abyśmy dali się oświecić temu przesłaniu, które płynie z tajemnicy Jezusa Chrystusa. Przesłaniu Słowa, które stało się ciałem i przeżyło to wszystko, o czym będziemy słuchać ze względu na nas, ze względu na mnie, w mojej konkretnej sytuacji życiowej. I będziemy słuchać fragmentu Księgi proroka Izajasza jako pierwsze czytanie o słudze Jahwe. Tym sługą jest Jezus Chrystus. To była zapowiedź tego, co miało stać się w Jezusie Chrystusie. Będziemy słuchać psalmu responsoryjnego 31, fragmentu listu do Hebrajczyków o wydaniu się Jezusa za nas i opisu męki Pańskiej według świętego Jana. Dwa momenty, które spróbujmy dotknąć w kontekście całej liturgii słowa, która jest bardzo bogata i w tej krótkiej katechezie nie sposób jest dotknąć wszystkich tekstów, ale zwróćmy uwagę na dwa momenty w liturgii słowa. Pierwszy to jest początek pierwszego czytania z księgi proroka Izajasza. Będziemy słuchać o słudze, któremu się powiedzie. Oto się powiedzie mojemu słudze. Wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. W tych pozytywnych określeniach odnoszących się do sługi, powiedzie mu się, wybije, wywyższy i wyrośnie, jest zawarta pewna dwuznaczność. Dobrze jest, kiedy słuchając tego słowa uchwycimy tę dwuznaczność. Ta dwuznaczność wychodzi w dalszej części tego pierwszego czytania, w następnych wierszach. Kiedy słuchamy, o jakie wywyższenie chodzi tego sługi, o jakie powodzenie, na czym polega to powodzenie i to wywyższenie. Nie będzie to sukces. Nie będzie to sukces w znaczeniu sukcesu, o którym mówi świat. Ale ten sukces, to wywyższenie, wybicie dokona się przez to, że ten sługa pański zostanie w oczach ludzkich oszpecony. Będzie niepodobny do ludzi, tak się pozwoli potraktować. Powiedzie mu się, stanie się wielki, wywyższony, nie przez to, że się będzie innym podobać, bo od niego będą odwracali twarz, ale przez to, że właśnie przyjmie to uniżenie. Będziemy słuchać, że wielu osłupiało na jego widok. Tak nieludzko został oszpecony. I postać jego nie była podobna do ludzi. I dalej, tak mnogie narody się zdumieją. Królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. Zobaczcie, że w tych słowach zawarty jest pewien paradoks, ale też wyraża się prawda, o którą chodzi w naszym życiu. Ten, który wytrwał w doświadczeniu, który został zniszczony i przyjął tę swoją sytuację, dlatego że był podtrzymywany przez Boga Ojca, przeżywał tę sytuację właśnie z takim głębokim przekonaniem. Nie wycofał się przed uniżeniem. Właśnie w tej sytuacji, kiedy wszedł w nią w posłuszeństwie Ojcu, aż do odrzucenia przez ludzi, do śmierci, objawił, że tylko Bóg jest tym, który podtrzymuje, wybawia, obdarza mocą i nowym życiem. Słuchając tego słowa, warto, żebyśmy myśleli o tym, w czym my upatrujemy sukcesu, wywyższenia. O co chodzi w naszym życiu? Czego pragniemy? Jezus Chrystus został wywyższony przez to, że przyjął sytuację uniżenia, żeby dać mi światło, rzucić światło na te wszystkie sytuacje uniżenia, sponiewierania przez innych, jako miejsce, jako doświadczenia tego, że jest ktoś, kto podtrzymuje mnie w takim życiu, w takiej sytuacji, kto daje mi życie, tym kimś jest Ojciec. Będziemy słuchać opisu męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest uroczysta proklamacja narracji męki Jezusa według świętego Jana. Ważne jest, żebyśmy słuchając tego długiego opisu, tych wszystkich wydarzeń, które poprzedzały mękę Jezusa, które opisują Jego konanie i tego wszystkiego, co się stało potem, żebyśmy słuchali tej Ewangelii jako dobrej nowiny dla mnie dzisiaj. A co jest istotą dobrej nowiny? Istotą dobrej nowiny jest to, że Jezus Chrystus przyjął śmierć ze względu na mnie, po to, żebym w obliczu różnych trudnych, bolesnych czy wprost krzyżujących mnie wydarzeń był oświecony i pokrzepiony tym wszystkim, co On przeżył. Ze względu na mnie, żebym miał światło i pokrzepienie. Dlatego słuchajmy z wiarą tego słowa. Różne momenty, różne fragmenty Ewangelii Janowej czy szerzej całej liturgii słowa mogą nas dotykać, mogą rzucać światło na nasze życie. Ważne jest, żebyśmy chcieli z otwartością przyjmować światło, którego Pan Bóg chce udzielić nam, przyjść w nasze życie, oświetlić nasze drogi, nasze różne pokręcone czasem sytuacje. Kto z wiarą oczekuje na światło, otrzyma to światło. Kto się niczego nie spodziewa, prawdopodobnie niczego nie otrzyma. Liturgia Słowa po opisie męki Pańskiej zawiera jeszcze modlitwę powszechną. Ta modlitwa w tym dniu jest bardzo uroczysta, zanoszona według tekstu i formy przekazanej od dawnych czasów. I z bogactwem intencji, tych intencji jest 10. Modlimy się za Kościół Święty, za papieża, za wszystkie stany Kościoła, za katechumenów, o jedność chrześcijan, za Żydów, za niewierzących w Chrystusa, za niewierzących Boga, za rządzących państwami, za strapionych i cierpiących. To bogactwo intencji co nam pokazuje? Że męka Jezusa Chrystusa obejmuje wszystkich ludzi. Wszystkich bez wyjątku. Jezus Chrystus odkupił wszystkich ludzi. Zbawić może tych, którzy chcą zbawienia, ale odkupił wszystkich ludzi. Dał dostęp do siebie wszystkim. Otworzył drogę do życia wiecznego wszystkim. Ta modlitwa ma taką strukturę, że najpierw jest wezwanie do modlitwy, czyli zapowiedź, za kogo będziemy się modlić. Później jest chwila ciszy, milczenia. I jest modlitwa zanoszona przez głowę zgromadzenia, przez biskupa czy przez prezbitera. Ta modlitwa kończy się naszą aklamacją Amen. O co chodzi w tej modlitwie? To nie jest tylko modlitwa, którą wypowiada głowa zgromadzenia, ale my mamy swój udział w tej modlitwie. I trzeba, kochani, pytać siebie, jaki mamy stosunek, relacje do tych osób, za których się modlimy. Czy nas interesuje los? Bo modlitwa wypowiadana w liturgii w ogóle, przez przewodniczącego liturgii, w modlitwę przewodniczącego każdy z nas może i powinien się włączyć. Więc myślmy o tych wszystkich intencjach, które są wtedy wypowiadane i w tej ciszy, która jest między zapowiedzią czy zachętą do modlitwy, a samą modlitwą, to milczenie jest dane nam, żebyśmy przed Bogiem stawali właśnie w modlitwie za te konkretne osoby. Naszą aklamacją Amen potwierdzamy modlitwę, którą wypowiada biskup czy prezbiter jako przewodniczący tej liturgii. I modlitwa powszechna kończy liturgię słowa. Rozpoczyna się adoracja krzyża. To jest ten moment w liturgii Wielkiego Piątku, który stanowi centrum całej liturgii wielkopiątkowej. W centrum tej liturgii jest krzyż. I Kościół wyraźnie mówi, że ten krzyż ma być jeden, duży, okazały i piękny. Dlaczego jeden, dlaczego duży, okazały? Bo on stanowi centrum, ośrodek. Po zakończeniu liturgii krzyż jest zawsze wyeksponowany przed ołtarzem, palą się świece przy krzyżu i po zakończeniu liturgii w tym dniu przy krzyżu przyklękamy. W taki sposób oddajemy cześć krzyżowi jak najświętszemu sakramentowi, aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. Ta część liturgii Męki Pańskiej ma dwa etapy. Pierwszy etap to wspólna adoracja krzyża. Ona może się dokonywać w ten sposób, że celebrans odsłania stopniowo krzyż i trzykrotnie śpiewa, podnosi najpierw krzyż i śpiewa przy tym oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Wszyscy wtedy odpowiadamy, przyklękając, pójdźmy z pokłonem. Może też być inna forma, kiedy do zgromadzenia wnosi się krzyż już odsłonięty i w trzech miejscach wnoszący śpiewa oto drzewo krzyża. Mogą być dwie formy. Drugi etap tego obrzędu to osobista adoracja krzyża, w której każdy wierny ma możliwość podejścia do tego krzyża i wyrażenia gestu czci. Ten gest czci, stosownie do miejscowego zwyczaju, może być przez przyklęknięcie i pocałunek, bądź też dotknięcie krzyża. Ważne jest, żebyśmy rozumieli, jaka treść kryje się w tym moim geście. O co chodzi w tym, że ja całuję krzyż? O co chodzi w tym, że ja dotykam krzyża? Istotne jest w tym momencie to, żebyśmy mieli świadomość, że jedność zgromadzenia, a będzie nas wielu w tym dniu, że jedność wszystkich dokonuje się najpełniej i najskuteczniej przez indywidualne i osobiste zwrócenie się każdego z nas do krzyża Chrystusa. Istotne jest, że wszyscy, jak tu jesteśmy, idziemy w jednym kierunku, do jednego źródła, bo zbawienie jest z jednego źródła. Zbawienie płynie z jednego źródła i dokonuje się w jedności. Adoracja krzyża jest czasem intymnego zjednoczenia z ukrzyżowanym i wchodzenia tak naprawdę w komunię z Nim. Więc tu nie tyle chodzi o sam gest, o pocałunek, złożenie pocałunku na krzyżu. Niektórzy tak to błędnie rozumieją, że tu chodzi o pocałowanie krzyża, o uszanowanie jakiegoś krzyża. To też, ale to nie wystarczy. Za tym gestem jest pytanie o to, czy ja chcę być w komunii z ukrzyżowanym. Czy chcę mieć tego samego ducha, taki sam sposób myślenia. Wtedy, kiedy przychodzi coś, co krzyżuje moje życie. Jest to jest bardzo poważny moment, bardzo intymny moment spotkania, komunii, bo można pocałować krzyż, nie chcąc być w komunii z ukrzyżowanym. Oczywiście nikt tak sobie tego nie wymyśla i nie mówi. Ale jeżeli ja składam pocałunek na krzyżu, czy dotykam krzyża, a nie chcę mieć tego samego ducha, który jest w Jezusie Chrystusie, to nie jest to, o co chodzi. To nie jest to, o co chodzi. Więc jest to moment intymnego wchodzenia w komunię z Nim, by być w jedności z Chrystusem, ale też być w komunii z braćmi. Kiedy Jezus Chrystus pojednał nas z Bogiem Ojcem. Wtedy, kiedy umarł za nas i nam przebaczył. Co to znaczy być w komunii z ukrzyżowanym i z braćmi? Kiedy chcę mieć tego samego ducha wobec tych wydarzeń czy osób, które przekreślają moje życie i chcę ciągle na nowo, oczywiście nie oparty na sobie, ale o Jezusa Chrystusa, mieć serce gotowe do tego, żeby przebaczać. Nie ma komunii na zasadzie dogadania się, pewnego układu. Każdy z nas może być w komunii z drugim, niezależnie od tego, czy ten drugi jest w komunii ze mną. Właśnie wtedy, kiedy wchodzę w komunię przez przebaczenie. Nie ma jedności bez przebaczenia. Ten czas osobistego zbliżania się do jednego jest czasem, tak można powiedzieć, dostrajania się mojego serca, mojego życia, ale też całej wspólnoty Kościoła do jednego, ukrzyżowanego, żeby mieć tego samego ducha, tę samą postawę. Dlatego zobaczcie, jak ważne jest odpowiednie nastawienie wszystkich uczestników tej liturgii i każdego z nas osobna. Ważne jest, żebyśmy mieli przekonanie, że tu nie chodzi o to, żeby było coś szybciej, łatwiej, sprawnie, że potrzebujemy tego czasu, że skoro jest to punkt kulminacyjny całej liturgii, to on będzie trwał w czasie. On musi być wyeksponowany, ten moment. Nie tylko chodzi tu o mnie, ale o całą wspólnotę Kościoła. Więc potrzebujemy czasu i potrzebny jest określony porządek. Po co ten porządek? Właśnie, żeby pozwolić na to, żeby Pan Bóg przyszedł i zrobił w moim życiu swój porządek, żebyśmy otwierali się na porządek, który w naszym życiu robi Pan Bóg przez różne wydarzenia, przez różne osoby. Żebyśmy nie chcieli wszystkiego w życiu kontrolować, a może inaczej, żebyśmy niczego nie chcieli w życiu kontrolować, ale pozwalali na to, żeby Pan Bóg wchodził i był jedynym, który ma kontrolę nad naszym życiem. Dlatego potrzebujemy tego czasu kontemplacji, myślenia nad swoim życiem. Jest to też czas myślenia nad swoim krzyżem i musi być przed przyjściem na tą liturgię, ale też i w trakcie samej liturgii. Po to jest ten moment tak rozbudowany, po to jest ten czas mi dany, żebyśmy skonkretyzowali, co jest naszym krzyżem na dziś. Co jest tym, co krzyżuje moje życie. I żebym poznawał i uznawał, że w tym krzyżu jest zbawienie. Że w tym krzyżu jest życie. Właśnie dzięki krzyżowi Jezusa Chrystusa. Czasem ten krzyż jest bardzo konkretny. Czasem może trudno nam skonkretyzować, co jest naszym krzyżem. Możemy się modlić, żeby Pan Bóg pokazywał nam, co jest naszym krzyżem, jeżeli nie potrafimy jasno zobaczyć, nazwać. Ten czas jest nam dany, żebyśmy też wołali o moc przyjmowania tego krzyża, o światło, żebyśmy widzieli sens, bo czasem krzyż przesłania wszystko w życiu. Po to jest ten czas. Może to być też czas do tego, aby sobie zrobić rachunek sumienia, nie z poszczególnych grzechów, ale żeby zrobić sobie rachunek sumienia, w którym zobaczymy wszystkie te sytuacje pomyłek, które w naszym życiu zaistniały dlatego, że od krzyża uciekliśmy. I żeby to uznać, myślę, że jest to duży problem dzisiaj wielu małżonków, którzy żyją po rozwodzie i nigdy nie uznali, że uciekli od krzyża. To jest liturgia dla wszystkich, żeby uznać, że były takie sytuacje w moim życiu, kiedy ja nie chciałem krzyża. Ten krzyż okazywał się zbyt duży, zbyt ciężki. Nie chciałem być pozostać na moim krzyżu. Tak, jest to czas, żeby stanąć wobec krzyża, też uznać swoją niemoc, nie tylko te pomyłki, ale także te sytuacje, w których ciągle boimy się, uciekamy, po to, żeby skorzystać z mocy Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Żeby wołać o tę moc, bo nikt z nas takiej mocy nie ma sam z siebie. Wszyscy idziemy do tego źródła, żeby oprzeć swoje życie na nim, na tym ukrzyżowanym. Wszyscy potrzebujemy tego ukierunkowania. Bardzo ważny czas. Punkt kulminacyjny całej liturgii, najważniejszy moment. Trzecią częścią liturgii Męki Pańskiej jest komunia eucharystyczna. Obrzęd Komunii Świętej rozpoczyna się podobnie jak w każdej Eucharystii od modlitwy Ojcze Nasz. Przygotowuje się najpierw ołtarz, który był obnażony, przynosi się obrus, stawia się świece. Najświętszy sakrament przenosi się z kaplicy, w której był przechowywany uroczyście. O co chodzi w Komunii Świętej w tym dniu? Komunię Świętą przyjmujemy jako przedłużenie naszej jedności z krzyżem, bo w tym dniu punktem centralnym jest adoracja krzyża. I to jest ten moment wyrazu naszej komunii z ukrzyżowanym. Natomiast w Komunii Świętej przyjmujemy tajemnicę Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego jako przedłużenie naszej jedności. To, co dokonało się w adoracji w sposób sakramentalny, staje się w momencie Komunii Świętej. Przyjęcie Komunii Eucharystycznej i przyjęcie krzyża jest pewne podobieństwo w tych dwóch momentach, tak jak jest podobieństwo w liturgii Wielkiego Czwartku, ustanowienia Eucharystii i umycia nóg w Wielki Czwartek, bo święty Jan o tym przedstawia nam relację, jeżeli chodzi o wieczerzę wielkoczwartkową. Nie daje opisu, nie opisuje tego, jak Jezus ustanowił Eucharystię, tylko właśnie pokazuje ten gest miłości wydania się przez gest umycia nóg. Więc Komunia Święta jest przedłużeniem naszej jedności z krzyżem, z Jezusem Chrystusem ukrzyżowanym. Można tak powiedzieć, że wielkopiątkowa komunia w nas spełnia się wtedy, kiedy przylegam do tego, który dał się ukrzyżować, żeby we mnie był ten sam duch. Bo można iść do Komunii Świętej, ale nie być w komunii z Jezusem. Dlatego najpierw jest ten uroczysty moment wejścia w komunię z Jezusem Chrystusem ukrzyżowanym przez adorację, żeby w Komunii Świętej spożywać tego ukrzyżowanego z pragnieniem bycia jedno z Nim. Spożywanie Eucharystii i Komunii Świętej jest owocem tego wydarzenia, wydania się Jezusa, Jego śmierci. I można powiedzieć, że jest pewnym Jego dopełnieniem. Myślmy o tym, kiedy będziemy podchodzić do Komunii Świętej, kiedy będziemy słuchać ciało Chrystusa, to jest ciało Jezusa, który został wydany, zniszczony, przybity do krzyża, umarł i zmartwychwstał po to, żeby dać Tobie oczyszczenie z Twoich grzechów, żeby Cię odkupić, ale także po to, żeby dać Tobie moc do tego, żebyś wchodził oparty o Niego, zjednoczony z Nim, będący w komunii z Nim we wszystkie sytuacje krzyża. Liturgię zamyka przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu. Ten obrzęd przypomina zdjęcie Jezusa Chrystusa z krzyża i pogrzeb Chrystusa. Początkowo było tak, że składano w grobie sam krzyż owinięty w płótno. Prawdopodobnie mniej więcej od X wieku jest zwyczaj umieszczania w grobie konsekrowanej hostii, najczęściej w monstrancji, ale to też nie w całym kościele jest taki zwyczaj. W Polsce, w Austrii od XVI wieku w Polsce krzyża nie umieszcza się w grobie, ale przed nim czy gdzieś w widocznym miejscu, tak żeby wierni mogli podejść do niego, adorować, oddać mu cześć. Natomiast do grobu Jezusa Chrystusa składa się figurę. Zaleca się przygotowanie odpowiedniego miejsca na krzyż, do którego wierni będą mogli podchodzić. i w grobie umieszcza się Najświętszy Sakrament wystawiony w monstrancji, przykryty białym tiulem. To jest znak chwilowo zakrytej chwały Jezusa Chrystusa. Nie jest to tradycja ogólnokościelna, ta procesja do grobu Pańskiego i przeniesienie Najświętszego Sakramentu. W Polsce mamy taką tradycję. Ważne jest, żebyśmy nie skupiali się w tym dniu i przy grobie Pańskim na figurze, bo nie chodzi tu o figurę, ale chodzi o Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, który jest pamiątką Jego śmierci i zmartwychwstania. Dlatego też mszał rzymski, ta księga, która zazwyczaj jest na ołtarzu przy sprawowaniu mszy świętej, czy właśnie w tym dniu też podczas sprawowania liturgii męki pańskiej, mówi wyraźnie, żeby cała uwaga skupiała się na Jezusie Chrystusie wystawionym w Najświętszym Sakramencie, a nie na figurze. Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu w grobie kapłan okadza Najświętszy Sakrament i po chwili milczenia odmawia modlitwę, która jest wyrazem naszej nadziei i wysławianiem Chrystusa w Jego zbawczym dziele. Ta modlitwa już na koniec jest bardzo wymowna, bo mówi o zmartwychwstaniu, że Jezus Chrystus jest życiem i zmartwychwstaniem, że z tej Jego ofiary wypływa nowe życie, że Jego ofiara nie jest kresem. Posłuchajmy tej modlitwy. Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, podźwignij nas z grobu grzechów, nawiedź i napełnij duchową mocą. Spraw, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, nie zginął, ale miał życie wieczne, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Słuchajmy tej modlitwy z wiarą, myśląc też, że ten krzyż, który skonkretyzowaliśmy w naszym życiu, oparty o krzyż Jezusa Chrystusa, może być źródłem nowego życia. I adoracja Najświętszego Sakramentu w grobie trwa do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. Zachęcam do tego, aby poświęcić jakąś część Wielkiego Piątku, czy też Wielkiej Soboty, do tego, żeby trwać przy grobie. W tym dniu Kościół zaleca, zachęca do tego, żeby celebrować też liturgię godzin, jutrznie z godziną czytań. W Wielki Piątek ma to miejsce rano w katedrze o godzinie 9:00. Również w Wielką Sobotę, która jest dniem ciszy, sprawujemy liturgię godzin. To jest ta liturgia, która jest właściwa tym dniom rano. Do tego się gorąco zachęca, zaleca się tę modlitwę. Tak też tutaj w katedrze pod przewodnictwem naszego księdza biskupa tę modlitwę celebrujemy. Wielki Piątek jest dniem postu i pokuty w całym Kościele, tak zwanego postu ścisłego, to znaczy polega on na przyjmowaniu tylko trzech posiłków w ciągu dnia, w tym tylko jednego posiłku dosyta oraz powstrzymywania się od przyjmowania pokarmów mięsnych. To jest też znak, który podejmujemy, w który wchodzimy, który pomaga nam przeżywać właściwie ten dzień jako dzień postu i pokuty ze względu na to, że oblubieniec został zabrany. O tym śpiewamy też podczas przeniesienia Najświętszego Sakramentu do grobu. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. Spróbujmy, medytując nad tymi treściami, które są zawarte w liturgii męki pańskiej i w charakterze Wielkiego Piątku, głębiej przeżyć te tajemnice, zwłaszcza odnosząc je do naszego życia. Jezus Chrystus ukrzyżowany, opluty, wyśmiany, zniszczony, Czyni to z miłości, ale też ze względu na te wszystkie momenty, w których ja tego doświadczam. Jest to ze względu na mnie, żebym bardziej rozumiał swoje życie i oparty o niego wchodził w sytuację krzyża, wiedząc, że jest rozwiązanie. To rozwiązanie jest w Jezusie Chrystusie.